aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież Franciszek spotkał się z premierem Włoch. Rozmawiano o kryzysie gospodarczym i rozwoju sytuacji w basenie Morza Śródziemnego.
Mimo kryzysu bilans finansowy państwa watykańskiego i stolicy apostolskiej pozostał na plusie. W Watykanie obradowała ekonomiczna komisja kardynalska.
W Warszawie zaprezentowano raport księdza profesora Walencika na temat konfiskaty dóbr kościelnych, obalający stereotypy na ten temat.
Witamy w czwartek, 4 lipca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Najważniejsze wyzwania, z jakimi na co dzień borykają się zarówno Włosi, jak i pozostali obywatele Unii Europejskiej, w tym kwestia wprowadzenia zasad ochrony miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, znalazły się w centrum rozmowy papieża z premierem Włoch. Franciszek przyjął Enrico Letta na prywatnej audiencji.
W czasie spotkania podkreślono też rolę rodziny i instytucji Kościoła w budowaniu stabilności państwa. Podjęto zarazem kwestie międzynarodowe. Wskazano na niepokojące zmiany cywilne i instytucjonalne w krajach śródziemnomorskich oraz bliskowschodnich. W tym kontekście premier Letta z uznaniem odniósł się do papieskiej inicjatywy odwiedzenia wyspy Lampedusa, będącej celem migrantów z południa.
Ponadto papież przyjął na prywatnych audiencjach Giovanniego Alemano oraz Ignazio Marino, byłego i aktualnego burmistrza Rzymu. Agencje odnotowują, że ten ostatni przyjechał na spotkanie z Ojcem Świętym na rowerze i w asyście Straży Miejskiej.
Dzięki Jezusowi jesteśmy dziećmi Bożymi i nikt nie jest w stanie zabrać nam tej tożsamości. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o uzdrowieniu paralityka. Scena ta rozpoczyna się nieco dziwnie, gdy Jezus mówi: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, do chorego, który oczekuje fizycznego uzdrowienia. A ono następuje dopiero po polemice wokół rzekomego bluźnierstwa, jakie miał wypowiedzieć Jezus. Jest to, jak stwierdził Ojciec Święty, wskazanie, że fizyczny cud jest jedynie znakiem czegoś głębszego, pojednania człowieka z Bogiem.
To pojednanie jest nowym stworzeniem świata. Oto najgłębsza misja Jezusa. Chodzi o odkupienie nas wszystkich, grzeszników. I Jezus to czyni, ale nie słowami, czynami, czy przemierzając drogę. Nie, czyni to przy pomocy własnego ciała. To właśnie On, Bóg, staje się jednym z nas, człowiekiem, by uzdrowić nas od środka, nas, grzeszników.
Jak wskazał papież, dzięki temu uniżeniu się Boga dokonuje się cud usynowienia. Możemy mówić do Boga: Ojcze, i stajemy się wolni wolnością dzieci Bożych. Jezus otworzył nam drzwi domu Ojca, który jest odtąd naszym domem. Dlatego właśnie słyszymy najpierw Jezusową zachętę: ufaj, Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.
Quella è la radice del nostro coraggio.
To jest podstawa naszej ufności. Jestem wolny. Ojciec mnie kocha i ja kocham Ojca. Prośmy Pana o łaskę dobrego zrozumienia tego dzieła, tego, co Bóg uczynił w Jezusie. Bóg pojednał ze sobą świat w Chrystusie, powierzając nam słowo pojednania i łaskę niesienia dalej z mocą i synowską wolnością tego słowa jednania. Jesteśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie. Co za piękny dokument tożsamości. I nikt nie może nam go zabrać. Nazywam się dzieckiem Bożym. Stan cywilny, wolny. Niech tak się stanie.
Libero. Così sia.
Bilans stolicy apostolskiej jest na plusie. Trzeba jednak dalszych oszczędności oraz usprawnienia działalności papieskich instytucji. Tak można streścić komunikat po posiedzeniu Rady Kardynałów do spraw badania organizacyjnych i gospodarczych problemów stolicy apostolskiej. Z członkami Rady obradującej pod kierownictwem watykańskiego sekretarza stanu spotkał się papież Franciszek.
W minionym roku odbyły się audyty czterech watykańskich instytucji: Radia Watykańskiego, Instytutu Dzieł Religijnych, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej oraz Papieskich Dzieł Misyjnych. Z bilansu skonsolidowanego Stolicy Apostolskiej wynika, że zamknął się on zyskiem ponad 2 milionów euro. Największym obciążeniem dla budżetu były wynagrodzenia prawie 3000 pracowników oraz koszty utrzymania mediów.
Gubernatorat Państwa Watykańskiego, który ma własny budżet niezależny od Stolicy Apostolskiej, zamknął rok ubiegły nadwyżką w wysokości ponad 23 milionów euro. Oznacza to wzrost w porównaniu z wcześniejszym, również pozytywnym bilansem o ponad 1 000 000 euro. Na koniec ubiegłego roku w instytucjach podległych gubernatoratowi pracowało niemal 2000 osób.
50 milionów euro, czyli o 1 000 000 więcej niż przed rokiem, Bank Watykański przekazał Ojcu Świętemu na jego działalność dobroczynną. Do tego należy jeszcze doliczyć 5 milionów euro przekazanych przez papieża między innymi na wsparcie zakonów klauzurowych i kościoła w krajach posowieckich.
W położonym na północy Białorusi Butsławiu dobiegają końca obchody 400-lecia obecności w tamtejszym sanktuarium obrazu Matki Bożej. Do tej miejscowości przed 4 wiekami należącej do powiatu oszmiańskiego na Wileńszczyźnie dotarł on z Rzymu. Wspominanie tej rocznicy przez Kościół katolicki na Białorusi w obecnym roku wiary jest dobrą okazją do krzewienia kultu niepokalanej dziewicy i rozwijania nowej ewangelizacji, pisze papież Franciszek w liście do kardynała Jean-Louis Torana, którego mianował on swoim specjalnym wysłannikiem na zakończenie obchodów rocznicowych. Francuski purpurat stojący na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego będzie mu przewodniczył w najbliższy piątek i sobotę.
Umianowanie na uroczystości w Butsławiu swojego specjalnego wysłannika arcybiskup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz prosił już Benedykta XVI, pisze Ojciec Święty w liście do kardynała Toron. Wyniesiony Bożym zrządzeniem na stolicę Piotrową Franciszek zapoznał się z tą prośbą i chętnie się do niej przychyla. Swojemu wysłannikowi zleca, by przekazał jego pozdrowienia biskupom, księżom i zakonnikom, zwłaszcza członkom zakonu braci mniejszych, którzy obecnie, tak jak przed 400 laty, strzegą obrazu Matki Bożej Butsławskiej. Ma też pozdrowić władze świeckie Białorusi, zwierzchników cerkwi prawosławnej i innych wspólnot chrześcijańskich oraz wszystkich uczestników obchodów. Papież cieszy się, że kościół w Butsławiu, ustanowiony Narodowym Sanktuarium Białorusi, stał się celem licznych pielgrzymek przybywających tam z bliska i z daleka, nieraz także pieszo.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Zwierzchnik prawosławnych Koptów i wielki imam Uniwersytetu Al-Azhar poparli działania Najwyższej Rady Sił Zbrojnych Egiptu. Ogłosiła ona wczoraj zawieszenie konstytucji oraz przedstawiła plany przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Liczne sygnały pokazują, że jesteśmy na właściwej drodze, przyznał też patriarcha katolickich Koptów. Przywódcy religijni wraz z liderem opozycji Mohamedem Al-Baradei zaapelowali o narodową jedność i pojednanie.
Reprezentujący egipską armię generał Abdul Fattah al-Sisi w telewizyjnym przemówieniu podkreślił, że nadszedł czas, aby zbudować społeczeństwo, w którym wszyscy będą mieli równe prawa, niezależnie od przynależności religijnej czy społecznej. Zaapelował o utworzenie rządu ekspertów pochodzących z różnych grup społecznych, kulturowych i religijnych oraz o powołanie specjalnej komisji, która przygotuje nową konstytucję odpowiadającą pluralizmowi narodu egipskiego lepiej niż dotychczasowa.
W Stanach Zjednoczonych Narodowe Święto Niepodległości zbiegło się z zakończeniem katolickiej kampanii 2 tygodnie dla wolności. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem ograniczenia wolności religijnej w USA i poza granicami kraju.
Minione 2 tygodnie obfitowały w liczne wydarzenia modlitewne, protestacyjne i edukacyjne. W Chicago tutejsza archidiecezja zorganizowała procesję eucharystyczną ulicami Śródmieścia. W Nowym Jorku 4 lipca w samo południe we wszystkich świątyniach metropolii biły dzwony. Z kolei w Bostonie grupa obrońców wolności religijnej uczestniczyła w dorocznej paradzie organizowanej z okazji Święta Niepodległości. Ciosem podczas trwania obchodów była decyzja Sądu Najwyższego legalizująca małżeństwa tej samej płci. Zdaniem kardynała Francisa George'a, metropolity Chicago, rząd wygrywając tę sprawę może uczynić kolejny krok i zażądać swojej obecności we wszystkich szpitalach, gdzie płatności są pokrywane z funduszy programów publicznych. Innymi słowy, każda publiczna instytucja może stać się instytucją kontrolowaną przez rząd. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Barbarzyństwem nazwali biskupi Nigerii powrót do stosowania kary śmierci i pierwsze od 2006 roku egzekucje, które miały tam miejsce w ubiegłym miesiącu. 24 czerwca w mieście Benin w południowo-nigeryjskim stanie Edo wykonano karę śmierci przez powieszenie na 4 więźniach tamtejszego zakładu karnego. Piąta osoba miała zostać ukarana przez rozstrzelanie, jednak wykonanie wyroku odroczono, ponieważ więzienie nie jest przystosowane do tego typu egzekucji.
W obliczu głosów krytycznych, między innymi ze strony międzynarodowych organizacji praw człowieka, lokalne władze powołują się na fakt, że stosowanie kary głównej jest zgodne z nigeryjską konstytucją. Wykorzystywanie konstytucji do usprawiedliwiania tego typu aktów jest wyraźnym przejściem od nowoczesności do barbarzyństwa, czytamy w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Nigerii. Biskupi ponowili w nim apel o zniesienie wszelkich ustaw, jakie naruszają podstawowe prawa człowieka, zwłaszcza prawo do życia.
Biskupi Kenii wyrazili poparcie dla procesu decentralizacji władzy i przekazywania jej do 47 okręgów tego afrykańskiego kraju, co ma nastąpić zgodnie z nową konstytucją. Zaapelowali przy tym, żeby jednocześnie nie przenosić na nowe ośrodki władzy takich przejawów zła, jak korupcja czy nepotyzm, które od zawsze były tam plagą administracji rządowej.
Apelujemy o stworzenie struktur, które zgodnie z duchem decentralizacji umożliwią większy udział ludności w sprawowaniu władzy, stwierdzili kenijscy biskupi. Jednocześnie zadeklarowali chęć współpracy przy kontroli nowej administracji lokalnej. Episkopat wyraził też zaniepokojenie wzrostem podatków. Zaznaczając, że większość Kenijczyków to ludzie biedni, biskupi domagają się, by żywność, mieszkania i opieka zdrowotna były bezwarunkowo dostępne dla wszystkich.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie zaprezentowano dzisiaj unikalny raport księdza profesora Dariusza Walencika o działalności Funduszu Kościelnego oraz skali zaboru i zwrotu dóbr kościelnych w Polsce. Z dokumentu liczącego ponad 400 stron wynika, że w rękach państwa wciąż pozostaje ponad 62 tysiące hektarów zabranych kościołowi. Jak powiedział ksiądz profesor Walencik, opracowana przez niego książka obala wiele stereotypów, choćby ten, że Kościół odzyskał więcej nieruchomości niż utracił.
Bo on się wziął z błędów zawartych w dokumentach źródłowych. Prozaiczny błąd, przestawienie, proszę państwa, przecinka spowodowało, że z 7 hektarów 1336 metrów kwadratowych 7,1336. Jak braknie nam tego przecinka, mamy 71 366 hektarów. To był pierwszy podstawowy błąd.
Prócz tego zweryfikowano wycenę zwróconego majątku kościelnego, która także podawana była błędnie, na przykład bez uwzględnienia denominacji. W Chludowie koło Poznania rozpoczęło się wczoraj piąte misyjne święto młodych przygotowane przez misjonarzy werbistów. Mszy świętej inaugurującej to wydarzenie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, który przypomniał, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy ludźmi posłanymi przez Boga, aby być Jego świadkami w każdej chwili naszego życia.
Działalność misyjna jest pilnie potrzebna i niezwykle ważna dla Kościoła. Ta praca misyjna pozostaje podstawową posługą, jaką Kościół winien zapewnić dzisiejszemu światu, właśnie po to, aby nadać ewangelijny sens i wymiar przemianom kulturowym, społecznym i etycznym.
Misyjne święto młodych odbywające się w Chludowie, w którym uczestniczy prawie 200 młodych ludzi z całej Polski, potrwa do najbliższej niedzieli. Przyświeca mu hasło Mocni wiarą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.